Gość dnia Radia Gdańsk.
A gościem dnia Radia Gdańsk jest profesor Witold Modzelewski z Instytutu Studiów Podatkowych, z którym rozmawia Piotr Kubiak. Obydwaj panowie łączymy się przez Skype'a.
Witam państwa, witam panie profesorze.
Witam państwa, witam pana redaktora.
Czy kontrolowany przez opozycję Senat przyjmie dzisiaj lub jutro tarczę antykryzysową, czy mogą być z tym jakieś problemy?
Znaczy, jak wiemy, mamy trochę za dużo gry politycznej w sytuacji, w której rządzenie powinno być podporządkowane interesom nadrzędnym. Nasza, obaj wiemy, słuchacze pewnie też mieli okazję to wielokrotnie doświadczyć, scena polityczna jest pełna takiego, ja to nazywam, znaczy nie jest to moje określenie, to jest swego czasu doradca premiera Olszewskiego powiedział to na jednej z narad. Polityka jest grą bez piłki w Polsce przede wszystkim, czyli mamy do czynienia z taką walką, która ma swoją, której treścią jest owe zmagania, prawda? I jakby powiedzieć taki wizerunek walki, czyli nie można czegoś oddać walkowerem, bez walki trzeba każdą redutę ograć zwłaszcza w tej sferze, jak to się teraz mówi, narracyjnej. Przecież w istocie rzecz biorąc problem na czym polega? Na tym, żeby jak najszybciej, a już jesteśmy po czasie, żeby nie było wątpliwości, w poniedziałek jest 1 kwietnia, czyli mija pierwszy miesiąc, w którym już ponosimy już ogromne koszty kwarantanny, a zarazem minęły te terminy, które 15 marca, 20 marca, to były nawet dwa terminy, bo to był i zaliczka na podatek dochodowy firm i zaliczka pobrana od pracowników i od zleceniobiorców, czyli tak zwany płatnik, te terminy już minęły. Czyli już jesteśmy po czasie. Oczywiście tu może działać prawo wstecz, ale czym gorzej, czym dłużej będziemy podatnicy, przedsiębiorcy będą na to czekać, tym gorzej, to znaczy nie rozwiązujemy problemów. No i obawiam się, że będzie tak, jak to do tej pory bywało, że walka polityczna, której przedmiotem będzie pokazanie, a po pierwsze, że mamy lepsze pomysły, nakazywać będzie, żeby wnieść poprawki do tej ustawy, a następnie ją z powrotem skierować do Sejmu. Oczywiście, że to można poprawić, wszystko można poprawić i w ogóle istotą tworzenia prawa jest jego poprawianie. My taką bajeczkę sobie opowiadamy. Taki idealizm urojony, polegający na tym, że będziemy mieli w Unii Europejskiej stabilne prawo, którego się kiedyś nauczymy i wszyscy będziemy je stosować. Czegoś wiele rzeczy obiecywała Unia Europejska, ale nigdy w życiu czegoś takiego.
No właśnie, panie profesorze, właśnie
najpierw rząd... zrobić szybko, a potem poprawiać. Najpierw niech prawo wejdzie w życie, to jest konkluzja.
Sądzi pan, że wejdzie w życie 1 kwietnia, czy nie da rady?
No chyba już nie, bo dzisiaj jest 30. Musiałby się Sejm zebrać jutro. I jeszcze w dodatku pan prezydent, znaczy teoretycznie to ciągle jest możliwe, a obiektywnie nie mało prawdopodobne.
Panie profesorze, tarcza antykryzysowa to 212 miliardów złotych, między innymi zwolnienie ze składek na ZUS przez 3 miesiące dla najmniejszych firm oraz osób samozatrudnionych, dopłaty do pensji pracowników, wypłacanie świadczenia postojowego czy opóźnienie niektórych terminów podatkowych. To między innymi, co pana, według pana jest najważniejsze dla pracowników i przedsiębiorców? A jakie rozwiązania powinny się znaleźć? Czego jeszcze brakuje?
Po pierwsze, najważniejsze jest to, żeby właśnie odsunąć, a w perspektywie i tak w większości umorzyć. Można to zrobić od razu, albo można to zrobić trochę później. Chodzi o te należności, które właśnie wspomnieliśmy w pierwszej części naszej rozmowy, publiczno-prawne, które ciążą na obywatelach, przede wszystkim na przedsiębiorcach, czyli te 3-4, bo teraz do tego doszedł jeszcze ZUS, za ten miesiąc, który minął, czyli po terminy, które były w zeszłym miesiącu, w tym, który mija, i także w następnych 2 miesiącach. To, że to w większości i tak będzie umorzone, to nie prowadźmy dzisiaj sporu. odroczenie terminu, żeby nie ciążył dług i nie leciały odsetki. A nie miejmy złudzeń, 1 czerwca i tak to, co dzisiaj nie jest, nie będzie od razu umorzone, i tak będzie umorzone, więc bo nie nastąpi taka poprawa sytuacji ekonomicznej, aby można było to zapłacić 1 kwietnia czy 1 lipca. To są te rzeczy konieczne i to już jest. Natomiast czego tam nie ma, ale to nie jest, zaznaczam, tam bardzo wielu rzeczy nie ma i jeszcze nie ma i trzeba będzie jeszcze raz jeszcze nad tym wielokrotnie do tego wracać.
No rząd mówi, że będzie modyfikował.
Oczywiście, że tak. No bo to jest, no bo rządzenie polega w takiej sytuacji, gdy nie mamy wiedzy, jak się zachować, bo nie ma żadnego ukrytego scenariusza, chociaż powinien chyba być. To znaczy takie organizacje jak chociażby Unia Europejska powinna mieć w jakichś zanadrzu tak zwane tajne plany alarmowe, które się stosuje w momencie, który jest taki, jaki mamy, chociażby owej zarazy i związanej z tym kwarantanny. Okazuje się, że nikt nie
widzimy tego
przygotowanego scenariusza, czyli po raz kolejny okazało się, że świat jest nieprzewidywalny, czyli odwróćmy sytuację, nie umiemy przewidywać po prostu. Tak byśmy umieli przewidywać, to byłby bardziej przewidywalny. Natomiast czego brakuje? No tego, że my, no przecież odraczając terminy, nie rozwiązujemy problemu jako takiego. Problemem jest gasnąca gospodarka i umierający powoli popyt. Nie przemieszczamy się, jesteśmy w danym zamknięci. Głównym czynnikiem rozwoju, w ogóle popytów Unii Europejskiej, to było właśnie to przemieszczanie się. To znaczy, że ludzie, firmy, wszyscy się przemieszczaliśmy i wydawaliśmy pieniądze w innym miejscu niż żyjemy na co dzień. I skala tego zjawiska powodowała rozwój transportu, restauracji, czyli tego wszystkiego, co daje pracę. Czyli ten popyt tworzył popyt na usługi pracochłonne, dzięki temu ograniczano bezrobocie, które przecież wobec likwidacji przemysłu w tej części świata, w dużej części, po prostu strukturalnie nam grozi. I teraz trzeba w drugim etapie, to jest etap, panie redaktorze, w ciągu najbliższych 2 tygodni do świąt, bo tu są, no wchodzimy już w trudne problemy, więc proszę mi pozwolić, najkrócej powiem, jak potrafię.
Oczywiście, proszę.
Jeżeli po świętach będziemy się odmrażać, ponieważ osiągniemy sukces, ciągle chcemy w to wierzyć i miejmy nadzieję, że tak będzie, czyli będziemy odmrażać gospodarkę, wychodzić z kwarantanny, być może przy innych ograniczeniach, ale wychodzić z kwarantanny w atmosferze sukcesu, to razem z tym procesem trzeba będzie dokonać reaktywacji działalności, oczywiście, która się będzie częściowo sama odtwarzać, ale w dużej części trzeba będzie firmom pomóc. I ten drugi etap to jest etap bezpośrednio pomocowy, który już zapowiadały też i inne państwa. Drogi będzie to etap, bo trzeba będzie po prostu pieniądze dać firmom po to, żeby przetrwały, nie wchodzi w grę, żeby nie było wątpliwości, świadome doprowadzenie do upadku kogokolwiek, bo można powiedzieć tak, nie jesteśmy winni tej sytuacji, znaczy my, czyli obywatele. To, że nasze struktury, zwłaszcza te ponadnarodowe, ale nasze też, nie miały wyobraźni, która by pozwoliła przewidzieć obecną sytuację, nie może być czynnikiem obciążającym zwykłego obywatela, bo po to ma władzę, żeby władza takie rzeczy umiała, ta władza, ta bliższa i ta dalsza, takie rzeczy przewidzieć. Czyli trzeba będzie mieć program pomocowy, bezpośredni, szerszy niż ten, który dotyczy wyłącznie tych samozatrudnionych oraz tych mikroprzedsiębiorców, bo gospodarka nie jest tu jednym obrazkiem. Mamy część gospodarki po prostu zamkniętej, bo ją administracyjnie zamknięto i tym podmiotom trzeba zrekompensować wyjście z tej sytuacji przetrwaniem. Czyli po prostu trzeba będzie drugi etap, to jest etap płatności bezpośrednich, pomocy publicznej. A jak to zrobić? No właśnie teraz trzeba siedzieć nad tym i to napisać. Za 2 tygodnie trzeba mieć program pod koniec kwietnia trzeba go uchwalić. Ale jest jeszcze drugi gorszy wariant. Że my po 1 kwietnia w dalszym ciągu będziemy mieli do
czynienia
wtedy. Trzeba mieć drugi program. Też życie z zarazą w warunkach braku kwarantanny powszechnej. Bo przecież ta kwarantanna nas zabije. No mówiąc po prostu najzwyczajniej. Nie, my nie przetrwamy, ani Polska, ani Europa, wielomiesięcznej kwarantanny, czyli trzeba będzie mieć pomysł, jak żyć z tą zarazą, a zarazem i wtedy pomoc dla przetrwanie dostosowawcze będzie jeszcze musiała być większa, ale my nie mamy wyjścia. My musimy nauczyć się żyć również w stanie zagrożenia. Niektórzy twierdzą, naprawdę już ostatnie zdanie, że nawet jak się nam uda to ugasić, czyli będziemy mieli kwietniowo-majowy sukces, to i tak to wróci na jesieni, czyli i tak problem będzie, ale w każdym wypadku musimy wiedzieć, że w stanie kwarantanny doprowadzimy się do samokatastrofy, bo w pewnym momencie ta zaraza stanie się znacznie dużo mniej ważna, bo być może staną te części gospodarki, które zapewniają chociażby podstawową higienę w postaci mycia rąk, więc w związku z tym nie stać nas na jeszcze gorszy wariant, więc to musi funkcjonować, a jak do tego dojść, a po to są specjaliści, mądrzejsi ode mnie, znający
się. Panie profesorze, ostatnie pytanie, może trochę optymizmu będzie. Polska powinna być dość odporna na szok wywołany pandemią COVID-19. To mówią specjaliści z agencji ratingowej Fitch. Czy pan się zgadza z tą opinią, czy krótko?
Zgadzam się, jeżeli będziemy dalej w tym duchu sprawnie dostosowywać się do sytuacji, a przede wszystkim ratować to, co jest do uratowania, pomagać tym, którzy wymagają pomocy, a niektórzy wyciągną wtedy rękę po pomoc, mimo że wcale im się źle nie wiedzie. Tacy zawsze będą, nie miejmy złudzeń.
Jasne. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za rozmowę i żeby zaraza odpuściła jak najszybciej.
Zdrowie życzę panu i wszystkim.
Dziękuję bardzo i również zdrowia życzę.
Dziękuję.
Gość dnia Radia Gdańsk.
A przez Skype'a gościem Radia Gdańsk był profesor Witold Modzelewski z Instytutu Studiów Podatkowych, z którym rozmawiał Piotr Kubiak.